czym jest mózg?
Mózg jest podstawowym organem człowieka. Składa się zasadniczo z połączeń nerwowych, dzięki któremu żyjemy.
No, część ciała, która jest na pewno niezbadana do końca przez człowieka. Po prostu niesamowita, no tak naprawdę.
A dlaczego?
To jest taki organ, który tak naprawdę, no ja rozumiem, że na przykład serce jest ważne, ponieważ nie pompuje krew i możemy oddychać, ale to tak naprawdę, kiedy umrze mózg, my umieramy, już nie możemy nic zrobić. I no, serce na przykład możemy przeszczepić, a mózgu... No, jeszcze tego nie dokonano i to jest takie no, niesamowite, nie?
Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Urbanik z Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dlaczego warto mówić w ogóle o mózgu?
Żeby spopularyzować wiedzę w ogóle o funkcjonowaniu mózgu, a także spopularyzować wiedzę o badaniach, jakie w tej chwili się przeprowadza, a przełom szczególnie XX i XXI wieku to jest czas mózgu. To się wiąże też z tym, że wprowadzono pod koniec XX wieku dużo precyzyjniejsze metody badania mózgu, jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, a w rezonansie magnetycznym nie tylko pokazywanie struktury mózgu, ale również są metody, które pozwalają na zobaczyć metabolizm mózgu, ale też zobaczyć, jak pracuje mózg, czyli czynnościowe obrazowanie mózgu. Poznanie tego ośrodka decyzyjnego, a oprócz tego jeszcze wypracowanie pewnych metod terapeutycznych, no ma kluczowe znaczenie dla nas. No w tej chwili bardzo dużo jest badań, które łączą zmiany w mózgu i funkcjonowanie mózgu z przewodem pokarmowym. Taka wiedza no, ma generalne i podstawowe znaczenie, bo to też zmienia troszeczkę podejście do naszego żywienia chociażby. Ale chciałem też powiedzieć, że dzięki badaniom nad mózgiem osiągnięto w tej chwili wyraźny postęp w leczeniu udaru mózgu, udaru niedokrwiennego mózgu. W tej chwili taka technika trombektomia mechaniczna mózgu pozwala wyciągnąć skrzepliny, które zamykają naczynia krwionośne, tętnice mózgowe.
Wszystko, co robimy, wszystko, czego doświadczamy, czy na poziomie fizycznym, czy na poziomie emocjonalnym, pozostawia ślad w naszym mózgu. A co dzieje się z mózgiem podczas stresujących sytuacji? Doktor nauk biologicznych Marta Kopańska z Zakładu Patofizjologii Człowieka Uniwersytetu Rzeszowskiego.
No, przede wszystkim pobudzane są wszystkie ośrodki, prawda, które są odpowiedzialne za procesy koordynujące reakcje na stres. U osób dotkniętych takim silnym, chronicznym stresem kreuje się nam taki zakres fal mózgowych zbliżonych do osób w takiej traumie.
Jak dbać o swój mózg?
Chodzić do psychologa i po prostu nie dawać sobie takim błahym sprawom wchodzić do tego mózgu, żeby po prostu normalnie funkcjonować. No bo jednak no, z mózgu się wszystko bierze.
Wszelkie ćwiczenia pamięciowe, które wspomagają rozwój połączeń nerwowych, czyli po prostu rozwiązanie krzyżówek, sudoku i tego typu rzeczy, albo czasem zmiana drogi do pracy. To też po prostu wpływa na poprawę.
A pan dba o swój mózg?
Tak mi się wydaje, że staram się w miarę możliwości, a trzecie oczywiście ruch fizyczny.
Nie wiem, dotleniać się, jeść zdrowo, pić dużo wody.
Chyba najprostszą rzeczą to jest sprawa snu, dlatego że w czasie snu mózg jakby wyrzuca te wszystkie toksyny i oczyszcza się. Więc jeżeli skracamy sobie sen, to skracamy wypoczynek mózgu i skracamy właśnie to naprawianie mózgu. Kolejna rzecz to intoksykacja, czyli wszelkiego rodzaju toksyny. No tutaj ograniczenie alkoholu. Też bardzo ważną rzeczą, szczególnie dla osób starszych, to jest to, żeby jak najwięcej utrzymywać aktywności mózgu. To również tutaj jest bardzo ważne właśnie w starszym wieku dużo kontaktów w takiej sferze towarzysko-socjalnej.
Powinniśmy stosować różnego rodzaju techniki relaksacyjne, odpoczynek, nawet spacer jest też taką formą relaksacji dla naszego organizmu, dla naszego mózgu.
W ciągu dnia, w ciągu doby 60 tysięcy myśli pojawia się w naszym mózgu. Czy istnieją takie technologie, które pozwalają na to, by odczytać precyzyjnie myśli człowieka?
Wszystko zmierza ku temu, że może kiedyś tak będzie, aczkolwiek dzisiaj no, nie jesteśmy w stanie wniknąć w umysł drugiego człowieka na tyle, żeby wiedzieć, jakie w danym momencie ma myśli, czy jakie ma plany i zamiary. Aczkolwiek na podstawie analizy fal mózgowych jesteśmy w stanie powiedzieć pacjentowi, powiedzieć każdej osobie, jaki aktualnie jest jego stan psychiczny, kondycja psychiczna, ale to, co kryje się gdzieś w zakamarkach naszego mózgu, na razie nie jesteśmy w stanie tego odkryć.